Ze Studia Olimpijskiego Głosu Ameryki w piątym dniu konkurencji igrzysk witają Państwa Janusz Hevel,
Piotr Mroczyk.
Halo? Studio w Los Angeles? Niestety nie mamy jeszcze połączenia ze studiem sprawozdawczym z Los Angeles, ale myślę, że Mirosław Kondracki wkrótce do nas dołączy. Na podstawie naszych dotychczasowych transmisji słuchacze mogą odnieść wrażenie, że tysiące sportowców ze 140 państw znajduje się w jakimś letargu czy na odpoczynku w Kalifornii, a tylko Amerykanie walczą o olimpijskie złoto. Nie da się ukryć, że kalendarz zawodów sprzyjał temu mniemaniu i nawet wśród kibiców amerykańskich krążył dowcip, że w Kalifornii jest ostatnio więcej złota niż podczas słynnej gorączki na ten kruszec w XIX wieku. W trwających od niedzieli konkurencjach pływackich Amerykanie rzeczywiście zagarniali złoto garściami i tylko Michael Gross i dwaj zawodnicy kanadyjscy przerwali to pasmo zwycięstw. Pływaczki z braku zawodniczek z NRD i ZSRR były po prostu bezkonkurencyjne. W nowych dla Amerykanów konkurencjach niespodziewane zwycięstwa w kolarstwie szosowym, torowym, w gimnastyce mężczyzn czy w tak mało popularnym tu sporcie jak zapasy dodały jeszcze jakby oliwy do ognia. Do końca wczorajszej transmisji, mimo całej obiektywności, siłą rzeczy musieliśmy więc przekazywać wiele informacji o zawodnikach amerykańskich. Wczorajszy wieczór w Los Angeles przyniósł jednak wreszcie dowody, że sportowcy innych krajów nie zasypiają gruszek w popiele. Na 8 konkurencji medalowych tylko w 2 z nich na podium zwycięzców stanęli Amerykanie. Okazało się, że Rumunia, Włochy, Wielka Brytania, Chiny i Korea Południowa też mają nowych mistrzów olimpijskich. Będziemy więc mówić o nich obszerniej w dzisiejszej transmisji. Spróbujemy obecnie połączyć się ponownie z Los Angeles. Mirosław? Halo? Mirosław Kondracki, który śledzi bieżące konkurencje, jeszcze nie uzyskał z nami połączenia. W takim razie może przejdźmy do omówienia wczorajszych konkurencji, bo oczywiście wczoraj działo się wiele. Jak już wspomniałem, 8 konkurencji zostało zakończonych. Piotr, zacznijmy może od tabeli medalowej, aby dać obraz już zdobytych medali naszym słuchaczom przez wszystkie uczestniczące kraje, a później przejdziemy do poszczególnych konkurencji.
Dziękuję bardzo. Medale rozdano nie w 8, a w 9 konkurencjach, no ale taka pomyłka może się zdarzyć przy tej ilości konkurencji. Mnie zdaje się już na stałe przypadła rola buchaltera, nie żebym miał cokolwiek przeciwko buchalterom. Uważam, że jest to czynność czasami niewdzięczna, lecz pożyteczna. Więc zacznijmy od medali. Jak powiadam, wczoraj rozdano medale w 9 konkurencjach. Stany Zjednoczone mają ich w tej chwili złotych medali 18. 9 srebrnych, 2 brązowe, w sumie 29. Dalej Chiny, 6 złotych, 3 srebrne, 4 brązowe, w sumie 13. Niemcy Zachodnie, trzecie miejsce, jak na razie. 3 złote medale, 3 srebrne oraz 4 brązowe. Kanada, 3 złote, 3 srebrne, 1 brązowy. Włochy, 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. Wczoraj Wielka Brytania zdobyła swój pierwszy złoty medal w strzelaniu. 1 srebrny, 4 brązowe, w sumie 6. Dalej Australia 2 srebrne i 4 brązowe, Szwecja 3 srebrne i 2 brązowe, Rumunia aż 3 srebrne medale. W sumie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 kraje, które jak na razie otrzymały, zdobyły medale. Tę listę zamyka Finlandia z 1 brązowym medalem. Zanim przejdę do poszczególnych konkurencji, może spróbujemy połączyć się z Mirkiem w Los Angeles.
Halo, Mirosław, czy już mamy z Tobą połączenie?
Halo, dobry wieczór, oczywiście już Was słyszę.
Tak, może najpierw nam wyjaśnisz, dlaczego doszło do pewnego opóźnienia tej transmisji. Jesteśmy łączeni z Tobą, zdaje się, przy pomocy satelity, tak? Czy masz jakieś bardziej techniczne informacje na ten temat, abyśmy słuchaczom wyjaśnili, dlaczego z takim opóźnieniem dopiero meldujesz się na antenie?
Połączenie następuje przy pomocy satelitów telekomunikacyjnych umieszczonych na orbitach geostacjonarnych na wysokości około 37 tysięcy kilometrów nad Ziemią, więc to jest orbita, na której satelita spogląda stale na ten sam punkt na powierzchni Ziemi. A więc sygnał od nas wędruje 37 tysięcy kilometrów w górę, odbija się następnie od satelity i wędruje do stacji naziemnej w Waszyngtonie, skąd kablowo jest przekazywany do naszych studiów. Jeśli idzie o to, jaki to ma efekt, to jeżeli na przykład inżynier w studio kontrolnym nie wyłączy feedbacku, a więc sprzężenia zwrotnego akustycznego, ja słyszę swój własny głos powracający do mnie z opóźnieniem 3/4 sekundy, dlatego jest takie ważne, żeby to wyeliminować. Poza tym, że satelita telekomunikacyjny może przekazywać mój sygnał, może przekazywać równocześnie szereg innych sygnałów, zarówno akustycznych, jak i wizualnych. Wskutek tego stacja naziemna musi być pewna, na jakim kanale następuje transmisja danego sygnału. Wydaje się, że po prostu Master Control w Waszyngtonie wybrała zły numer kanału i wskutek tego nie mogła otrzymać sygnału transmitowanego przez satelitę. Połączenie satelitarne funkcjonowało i nadal funkcjonuje bez zarzutu i od początku olimpiady nie mieliśmy w tym zakresie najmniejszych kłopotów.
W takim razie przejdziemy może do już rozegranych konkurencji. Omówiliśmy tabelę medalową, a jakie poszczególne wczoraj zostały zakończone konkurencje. Czy no, mógłbyś zacząć od tej najbardziej interesującej nas wszystkich, to znaczy się od gimnastyki?
Oczywiście i tu nastąpiło bardzo spektakularne osiągnięcie, a mianowicie zdobycie przez zespół gimnastyczek amerykańskich srebrnego medalu w konkurencji zespołowej. Przypomnę Państwu relację dźwiękową z uroczystości wręczenia medali i postaram się pokrótce skomentować na dźwiękach tej taśmy, co się wydarzyło wczoraj, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na obszerniejsze omówienie z braku czasu. Złoty medal zdobyła drużyna gimnastyczek rumuńskich. Rumunki były faworytkami od samego początku, chociaż w pewnym momencie wydawało się, że reprezentantki Stanów Zjednoczonych zdołają wyjść naprzód. Aczkolwiek mieliśmy dwie trudności, mianowicie Tracy Talavera upadła na kolana przy zejściu z przyrządu i McNamara również miała kłopot. I w związku z tym Stany Zjednoczone straciły punkty niezbędne do wyjścia na pierwszą pozycję. Mimo że później McNamara uzyskała 10 za ćwiczenia na drążkach i za ćwiczenia na macie, a Mary Lou Retton uzyskała 10 w ćwiczeniu na koźle, w skoku przez kozioł, absolutnie rewelacyjnym skoku wykonanym z pozycji odwróconej, od odbicia się rękami i przeskoku plecami do przyrządu, Talavera dostała 9:15. Nie wystarczyło to na pobicie drużyny rumuńskiej. W konsekwencji Rumunki uzyskały najlepszy rezultat. Zwyciężyło ostatecznie nad drużyną amerykańską większością jednego punkta. Niemniej jednak byliśmy świadkami wielu spektakularnych osiągnięć. Niektórzy sądzą, że McNamara po prostu nie miała szczęścia, dlatego że wskutek tego, iż sędziowie kłócili się na temat tego, jaką notę przyznać innej gimnastyczce amerykańskiej, Kathy Johnson, musiała ona czekać przez kilka minut, zanim mogła wkroczyć na równoważnie. Jak powiedział potem jej trener, Caroli, nie ma takiej zawodniczki na świecie, która mogłaby utrzymać wysoką koncentrację przez kilka minut i to spowodowało, że zdarzyło się jej to, co nie zdarzyło jej się nigdy przedtem, a mianowicie po prostu spadła w pewnym momencie z równoważni. Musiało to zawalić na ocenie, otrzymała 9:20, co w konsekwencji obniżyło notę zespołową. Protesty na temat punktów, jakie otrzymywane są przez zawodniczki od sędziów, są kwestionowane często. Mieliśmy znowu wczoraj dwa protesty ze strony zespołu amerykańskiego. Protesty dotyczące m.in. owej osłabionej sędziny rumuńskiej, której nazwiska już wspominałem, a nie chciałbym go wymieniać jeszcze raz. I to powoduje niepotrzebne przerwy, które dekoncentrują zawodniczki i powodują, że jakość ich wykonań po prostu jest gorsza niż mogłaby być zazwyczaj. W tej chwili słyszymy na taśmie moment dekoracji złotymi medalami gimnastyczek zespołu rumuńskiego. Lavinia Agati, faworytka publiczności amerykańskiej, która ją w tej chwili burzliwie oklaskuje. Jekaterina Szabo, która zajmuje drugie miejsce w punktacji indywidualnej, która otrzymała 10 wczoraj za skok przez kozioł, znajduje się na drugim miejscu punktacji indywidualnej z ilością punktów 39,375. Na pierwszym miejscu, że przypomnę, znajduje się Mary Lou Retton ze Stanów Zjednoczonych z 39,325 punktami. I w tej chwili speakerka zapowiada wkroczenie na podium zespołu gimnastycznego Stanów Zjednoczonych. Dziewczęta już się ustawiają. I owacja publiczności. Za chwilę mistrz ceremonii wymieni nazwiska poszczególnych gimnastyczek, które w tej chwili obracają się we wszystkich kierunkach świata, machają radośnie rękoma do publiczności. Na trybunach widzimy powiewające sztandary amerykańskie, nie tylko amerykańskie. Atmosfera jest bardzo radosna.
Tracy Talavera.
Laila Bailak, Tracy Talavera.
Kathy Johnson,
która znajduje się na szóstym miejscu w punktacji indywidualnej z 39 i 50 tysięcznymi punkta, ma szansę na poprawienie swojej pozycji medalowej w zawodach indywidualnych, które będą się jutro.
Mary Lou Retton.
I fenomenalna Mary Lou Retton, którą coach Karoly, jej trener, uznał za najlepszą gimnastyczkę na świecie, a wielu specjalistów zdaje się podzielać jego opinię. I rewelacyjne również Julian McNamara, która otrzymała dosłownie kilkanaście temu dziesiątkę za ćwiczenia na drążkach. Rewelacyjne ćwiczenia na drążkach i również 10 punktów, najwyższą możliwą ocenę za ćwiczenia na macie. I ceremonia wręczenia medali brązowej reprezentantką Chin. Wkraczają w tej chwili na podium, zrywają się brawa ze strony publiczności, która była bardzo obiektywna, bardzo bezstronna. Kiedy zawodniczki rumuńskie, które były przecież najzajadlejszymi przeciwniczkami gimnastyczek amerykańskich, kiedy gimnastyczki rumuńskie otrzymywały zdaniem publiczności zbyt niskie oceny punktowe od sędziów, ta amerykańska głównie publiczność gwizdała zajadle. Jest to bardzo obiektywna publiczność, która się bardzo dobrze zna na gimnastyce. Gimnastyka jest niesłychanie popularna w południowej Kalifornii. Każda szkoła średnia ma program gimnastyczny i stąd zresztą rekrutuje się większość gimnastyczek amerykańskich, aczkolwiek nie wszystkie.
Winners of the bronze medals with a score of 388.60
punkta to wynik, jaki uzyskały gimnastyczki chińskie w konkurencji zespołowej, zdobywając brązowy medal i zajmując trzecie miejsce w ostatecznym rezultacie. Wang Jin.
Zhou Qiuri.
Bezlitośnie przekręcone nazwisko drugiej gimnastyczki chińskiej. Nie chciałbym go w tej chwili poprawiać.
Chen Yongyan.
Tu trochę bliżej.
Ma Yanhong. Wu Jianmi.
Ulubienica publiczności amerykańskiej i odpowiednie do tego brawa.
Zhou Ping.
I tak zakończyła się ceremonia wręczenia medali gimnastyczkom zespołów, które zwyciężyły wczoraj w konkurencji gimnastycznej zespołowej. Za chwilę usłyszymy dźwięki hymnu państwowego Rumunii, z której pochodziły gimnastyczki, które zdobyły złoty medal. I to w największym skrócie, jeśli idzie o ceremonię wręczenia medali gimnastyczkom, która odbyła się wczoraj wieczorem o godzinie 20.30 czasu lokalnego. Halo, Waszyngton.
Mirek, dziękuję bardzo za to sprawozdanie. Ja jeszcze tylko krótko przypomnę ostateczne wyniki. Rumunia złoto 392,20, USA srebro 391,20, Chiny, brąz 368-06. Ja chcę powiedzieć, że jest to duży awans dla drużyny amerykańskiej. Ostatni medal olimpijski, właściwie jedyny zdobyła ta drużyna w Londynie w 1948 roku, był to medal brązowy. Na ostatnich Mistrzostwach Świata w 1983 roku drużyna amerykańska zajęła trzecie miejsce. Ja mam do Ciebie pytanie w związku z tą konkurencją gimnastyczną dnia wczorajszego, chyba najbardziej widowiskowym i dramatycznym wydarzeniem dnia wczorajszego. Mianowicie, jak Twoim zdaniem, czy zdaniem obserwatorów, wypadłyby Rumunki i zawodniczki, gdyby startowały zawodniczki radzieckie i z NRD?
Zawodniczki NRD nie zmieniłyby sytuacji, natomiast przypuszczalnie Rumunki miałyby trudne zadanie, jeśli idzie o gimnastyczki radzieckie i prawdopodobnie w ostatecznym rezultacie Rumunki musiałyby się zadowolić srebrnym medalem, a Amerykanki otrzymałyby również albo drugi medal srebrny, albo medal brązowy. Taka jest opinia większości specjalistów tutaj w Los Angeles.
Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie w związku z gimnastyką. Bodajże jutro zaczynają się konkurencje indywidualne. Kto ma większe szanse, Szabo czy Agaczy z Rumunii, Retton lub McNamara ze Stanów Zjednoczonych? Na giełdzie dziennikarskiej, komu daje się większe szanse w Los Angeles?
Zdania są podzielone, powiedziałbym, że jest tutaj mniej więcej 50-50 chance, jak tutaj mówią Amerykanie, czyli po prostu 50% jest po jednej stronie, 50% jest po drugiej stronie. Zależeć to będzie ostatecznie od obiektywności sędziów, a zwłaszcza sędzin, bo jak już powiedziałem, obiektywność niektórych sędziów jest kwestionowana, była przedmiotem interpelacji ze strony trenerów poszczególnych zespołów i jeżeli będzie się dyskryminowało niektóre gimnastyczki amerykańskie, tak jak to się wydarzyło wczoraj, to być może Rumunki zwyciężą. Jeśli natomiast punktacja będzie obiektywna, a gimnastyczki amerykańskie będą sobie poczynały tak, jak to czyniły wczoraj w konkurencjach zespołowych, to niewątpliwie możemy być świadkami zwycięstwa gimnastyczek amerykańskich. Chciałbym podkreślić, że właśnie Mary Lou Retton prowadzi w konkurencji indywidualnej, mając 39,325 punkta na swoim koncie. Na drugim miejscu jest wspomniana już przez Ciebie Szabo z Rumunii, a na trzecim miejscu jej koleżanka z zespołu rumuńskiego, Laura Kutina, która ma 39,200 punkta.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kończymy tę sekwencję gimnastyczną. Na koniec tylko taka uwaga, że mam nadzieję, że o ostatecznym rezultacie zadecydują umiejętności sportowe i nic poza tym. A teraz przegląd innych konkurencji dnia wczorajszego. Zacznijmy od strzelania i tutaj Janusz przygotował kilka uwag na ten temat.
Więc wczoraj ukończono zawody w strzelaniu z broni małokalibrowej, długiej. Mężczyźni w trzech pozycjach, postawach, leżąc, klęcząc i stojąc. Wielu z najlepszych zawodników świata rozegrało tę batalię o tytuł mistrza olimpijskiego. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Anglik Malcolm Cooper, zdobywając złoty medal olimpijski z łączną punktacją 1173. Srebrny medal wystrzelał Daniel Nipkow, Szwajcaria, 1163 punkty, a brązowy jeszcze jeden Brytyjczyk, Alan Alister, z wynikiem 1162 punkty. W strzelaniu z broni małokalibrowej długiej dominowali Europejczycy. Po dwóch z Wielkiej Brytanii, Francji i RFN znalazło się w pierwszej dziesiątce, jak również Szwajcar i Duńczyk. Poziom konkurencji, mimo braku świetnych zawodników radzieckich, można uznać za bardzo wysoki. Szczególnie wynik Malcolma Coopera, który jest równy rekordowi świata. Był to, tu warto dodać, pierwszy złoty medal dla Wielkiej Brytanii w strzelaniu z broni długiej od 72 lat.
A teraz pozostałe konkurencje dnia wczorajszego. Zacznijmy od kolarstwa. Do kolarstwa wrócimy w drugiej części naszego programu. Wczoraj rozegrano 4 km wyścig indywidualny na dochodzenie. Złoty medal zdobył Steve Heck ze Stanów Zjednoczonych, srebrny Rolf Goltz z Niemiec Zachodnich, brąz Leonard Nitz ze Stanów Zjednoczonych, który notabene wygrał z czwartym Australijczykiem Deanem Woodem różnicą 0,05 sekundy. 4 kilometry i różnica 5 sekund przy szybkościach 0,05 sekundy przy szybkościach, jakie kolarze rozwijają przewyższających 60 km na godzinę. Dalej zapasy. Rozdano wczoraj medale w trzech kategoriach do 48 kg. Złoto Vincenzo Maenza, Włochy, srebro Markus Scherer, RFN, brąz Ikuzo Saito z Japonii. Kategoria do 62 kg, Wen Kien Kim z Korei Południowej, Kentole Johansson ze Szwecji oraz brąz Hugo Dicze z RFN-u, medal brązowy. I wreszcie kategoria do 90 kg, złoto dla Steve Frazera ze Stanów Zjednoczonych, srebro Ili Matei z Rumunii oraz trzecie miejsce Frank Andersson ze Szwecji. Były to konkurencje w stylu klasycznym. O strzelaniu powiedział już Państwu Janusz Hewel. Teraz podnoszenie ciężarów, bardzo interesująca waga, szczególnie dla nas. Waga lekka do 67,5 kg. Jest to bodajże najbardziej polska konkurencja. W tej konkurencji Baszanowski w 64 i w 68 roku wygrał złoty medal wynikiem 432,5 oraz 437,5 kg, ale przypomnijmy, że wtedy jeszcze rozgrywano tę konkurencję w trzech kategoriach. Obejmowała ona wyciskanie, w tej chwili wyciskanie zarzucono. W tejże konkurencji w 76 roku Kaczmarek zdobył złoty medal, ale jak Państwo pamiętają, przeżył on wielki dramat, ten złoty medal został mu odebrany i przyznano go Piotrowi Korolowi ze Związku Radzieckiego. Wczoraj złoty medal w tej kategorii zdobył po raz czwarty zawodnik chiński. Cztery kategorie w podnoszeniu ciężarów, cztery kategorie wagowe i cztery złote medale dla zawodników chińskich. Złoto Yao Ying Yuan, 320 kg. Srebro Andrzej Sokaci, 312,5 kg. Oraz brąz Jouni Gronman z Rumunii, 312,5 kg. I tutaj mam do Ciebie pytanie, Mirku. Wczoraj pytałem Ciebie o rezultaty zawodników chińskich, skąd taka doskonała postawa. Natomiast ponownie te wyniki są dosyć słabe. 320 kg podniósł zawodnik, który zdobył złoty medal. Na Olimpiadzie Moskiewskiej ten wynik nie starczyłby nawet do zdobycia medalu brązowego. Brąz zdobył zawodnik Paszow z Bułgarii, uzyskał wtedy o 5,5 kg więcej. Złoto Rusew ze Związku Radzieckiego 342,5. Jak tłumaczyć te nieco słabsze wyniki na tej olimpiadzie?
Chińczycy nie są po prostu potęgą w podnoszeniu ciężarów i ze względu na samą konstytucję fizyczną nie można liczyć na doskonałe wyniki, zwłaszcza w wyższych kategoriach wagowych. Nieobecność sportowców z Europy Wschodniej, Polaków, a Bułgarów w wagach ciężkich niewątpliwie zaważy na jakości zawodów rozgrywanych właśnie w podnoszeniu ciężarów, zarówno w rwaniu, jak i w podrzucie. Jak wiemy, wyciskanie zostało zlikwidowane. Dlatego też jest to konkurencja, podczas której niewątpliwie nieobecność zawodników radzieckich, polskich i zawodników z Bułgarii w kategoriach cięższych da się odczuć.
Dziękuję bardzo. Przejdźmy do drugiego najbardziej dramatycznego wydarzenia wczorajszych rozgrywek olimpijskich, mianowicie pięciobój nowoczesny. Ostatecznie wygrała drużyna włoska, 16 060 punktów, Stany Zjednoczone drugie miejsce, 15 568 punktów, Francja trzecie miejsce, 15 565 punktów, Szwajcaria czwarta, 15 343, Meksyk 15 283, Niemcy Zachodnie 15 028 i listę tę zamyka drużyna Austrii, która zajęła 17 ostatnie miejsce, 11 874. Jeżeli chodzi o wyniki indywidualne, zwyciężył Daniel Massala z Włoch, 5469. Chciałbym Państwu przypomnieć, że Peciak, kiedy zdobywał w 1976 roku złoty medal olimpijski, uzyskał 5520, a więc wynik jest lepszy. Srebrny medal Svante Rasmusson ze Szwecji, 5463. Trzecie miejsce Masulo, również z Włoch, 5406. A więc jeżeli chodzi o konkurencje indywidualne, to wygrali praktycznie faworyci. Tak Masala, jak i Rasmusson i Masulo są zawodnikami bardzo znanymi.
Ja chciałbym w tym miejscu dodać, jeżeli pozwolisz, kilka słów na temat właśnie zawodów w pięcioboju nowoczesnym. Mianowicie, tuż na ostatnich metrach zawodów hipicznych Rasmusson, fantastycznie jadący, minął Masalę, po prostu przemknął obok niego i pędził po złoty medal. Natomiast w ostatniej chwili, dosłownie 50 czy 60 metrów od linii mety, uderzył olbrzymią roślinę doniczkową, rozwalając doniczkę. Wytrąciło go to z balansu, to było coś przerażającego. I on po prostu zawisł na koniu, Masala wykorzystał ten moment, wyprzedził go, nie będąc nawet pewnym, czy zwyciężył. Jeszcze na linii mety obracał się do tyłu, żeby zobaczyć, gdzie jest chmura kurzu. I w ten sposób Szwecja utraciła szansę na złoty medal. To samo dotyczy konkurencji zespołowej, gdzie Szwed został zdyskwalifikowany, Roderick Martin, za oszukiwanie podczas konkurencji strzelania z pistoletu. Oddał mianowicie dwa strzały do tarczy, do której wolno wystrzelić tylko jeden raz.
Za chwilę będziemy kontynuować relacje i komentarze ze studia olimpijskiego. Chwila muzyki. We'll be right back. Staraliśmy się omawiać wczorajsze konkurencje z pominięciem chyba dokładniejszych wyników wyścigów kolarskich. Otóż dotychczasowe wyścigi kolarskie przyniosły sensacyjne zwycięstwa zawodniczkom i zawodnikom amerykańskim. Niespodzianki goniły jedna za drugą. Już pierwszego dnia zawodów olimpijskich, to jest w niedzielę, Connie Carpenter i Rebecca Twigg wpadły pierwsze na metę z różnicą tylko 1/4 metra. W pierwszym w historii olimpiady wyścigu kolarskim kobiet na dystansie 79 km i 200 metrów. Tego samego dnia wywalczył jeszcze złoty medal olimpijski w wyścigu na 190 km Alexi Gruol. Duża w tym na pewno zasługa trenera ekipy amerykańskiej pana Borusewicza, z którym przeprowadził już wywiad Mirosław i może jeszcze kiedyś zdobędzie go ponownie na jakąś rozmowę fachową. Ale jeszcze większa niespodzianka to wczorajsze sukcesy Amerykanów w kolarstwie torowym. Steve Hegg zdobył złoty medal w wyścigu na 4 km na dochodzenie, bijąc zdecydowanie w finałach faworyta Rolfa Goltza z RFN, a Kalifornijczyk Leonard Nitz medal brązowy. Jeden z naszych kolegów redakcyjnych, Wojciech Minicz, uprawiał kolarstwo, startował w wyścigach torowych. Poprosimy go więc o opinię na ten temat. Dlaczego Hegg, który do niedawna uprawiał zupełnie inną dyscyplinę, bo narciarstwo alpejskie, mógł pokonać takiego rutyniarza jak Rolf Goltz? Czy wystarczyła mu tylko sama siła nóg?
Oczywiście sama siła nóg nie wystarczy. Bezsprzecznie Hegg musiał zademonstrować coś więcej. Głównie taktykę, umiejętność jazdy na torze, na betonowym welodromie, takim jak Cal State, na którym odbywają się wyścigi torowe na obecnej olimpiadzie. Chciałem powiedzieć, że wczorajsze zwycięstwo w kolarskim wyścigu torowym na dochodzenie na 4 km, zwycięstwo właśnie Steve'a Hegga i brązowy medal w tej konkurencji, również Amerykanina Leonarda Nitza, wzmogły znacznie zainteresowanie kolarstwem torowym w Stanach Zjednoczonych. Torowe zawody kolarskie rozgrywane są, jak sama nazwa, prawda, głosi, na torze. Tor ten jednak jest specjalnie skonstruowany, mówię w tej chwili o torze olimpijskim w Kalifornii, w pobliżu Los Angeles. Dzięki nachyleniu powierzchni toru pod kątem 33 stopni po obu końcach, kolarze mkną na zakrętach z szybkością równą niemal tej, którą rozwijają na prostych, bez obawy, jak to się popularnie mówi, wyrzucenia z toru powodowanego działaniem siły odśrodkowej. Może kilka słów o sprzęcie, jaki jest używany przez kolarzy torowych. Kolarze torowi używają rowerów różniących się od tych, na których wyścigują się szosowcy. Różnice w zawodach na torze i na szosie znajdują odbicie w sprzęcie właśnie stosowanym w obu konkurencjach. Na torze na przykład nie używa się hamulców, nie ma ich więc w rowerach torowych, w których też brak zmiany przekładni, zwanej popularnie przerzutką. Rower torowy ma tylko jedno przełożenie, gdyż w odróżnieniu od wyścigu na szosie, torowiec nie musi wspinać się na wzniesienia, dokonywać gwałtownych zjazdów i tym podobnych sytuacji, w których potrzebna jest zmiana przełożenia w celu odpowiedniego wykorzystania energii. Oprócz tego w kolarstwie torowym zawodnik w przeciągu stosunkowo krótkiego okresu czasu musi dać ze siebie maksimum energii. Nie ma tam czasu na odpoczynek, nawet najkrótszy. W związku z tym rowery torowe mają tak zwane ostre koło. To jest tryb tylnego koła napędzanego, sprzężony bezpośrednio z tarczą i pedałową i z pedałami. Pozwala to między innymi kolarzom na robienie tak zwanej stójki. To jest utrzymywanie roweru w niemal nieruchomej, stojącej pozycji w momencie przygotowania do ataku w wyścigu torami. W kolarstwie torowym, podobnie jak i w innych dyscyplinach, uzyskiwane są coraz to lepsze wyniki. Konkurencja staje się coraz bardziej zacięta. Torowcy amerykańscy wystąpili na tej olimpiadzie nie tylko jak pozostali kolarze torowi w bardzo obcisłych strojach, z gładkiej, połyskującej z zewnątrz tkaniny, co ma oczywiście wpływ na polepszenie ich aerodynamiki, ale co więcej, używają oni specjalnych aerodynamicznych kasków, które w odróżnieniu od używanych dotąd nie są okrągłe, lecz mają kształt spadającej kropli wody. Tak, taki właśnie oryginalny kształt, z tym, że kask ułożony jest na głowie torowca tak, że owalna część kropli przykrywa głowę, a spiczasta, wydłużona, opada na pochylone w wyścigu plecy zawodnika. Oczywiście ma to za zadanie zmniejszenie zawirowań strugi przecinanego powietrza, przez które kolarze przedzierają się z szybkością przekraczającą niejednokrotnie 60 km na godzinę. I jeszcze na marginesie zwycięstw kolarzy i kolarek amerykańskich, bo wypada tu, prawda, wspomnieć złoty medal zawodniczki amerykańskiej Connie Carpenter w wyścigu szosowym, czy Alexego Graywalla w wyścigu szosowym mężczyzn na 190 km oraz zwycięstwa na torze. A więc rozważając te zwycięstwa, wartałoby zwrócić uwagę na fakt, że kolarstwo, szczególnie w swym turystycznym wydaniu, jest w Stanach Zjednoczonych niezmiernie popularne. Całe rodziny spędzają weekendy na rowerach, wakacyjne wycieczki rowerowe nawet do odległych stanów nie są wcale rzadkością, a nawet bywają tacy zapaleńcy kolarstwa turystycznego, którzy pokonują na kruchym, przecież dwukołowym pojeździe przestrzeń od Atlantyku do Pacyfiku. Zatem dla kolarstwa wyczynowego jest w Stanach Zjednoczonych szeroka baza.
Wojtku, ja muszę się zgodzić z tobą, z tą tezą twoją, że jednym z powodów tych zwycięstw amerykańskich w kolarstwie jest popularność tego sportu tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale wróćmy na chwilę do pewnych nowinek technicznych. Ja odnoszę wrażenie, że jeżeli chodzi o sprzęt, a szczególnie jeżeli chodzi o rower, panuje jakby taki absolut dążenie do zmniejszenia wagi tego roweru. Czy to nie jest jednak troszkę tak jak w tenisie na przykład, że są zawodnicy, którym odpowiada cięższa rakieta, są tacy, którym odpowiada lżejsza rakieta? Czy w przypadku kolarstwa jest to coś innego, że ten lżejszy rower jest rzeczą decydującą?
Na przykład jeden z tych Niemców jechał bez tego koła tylniego.
Tak, więc tutaj obserwujemy na olimpiadzie pewne eksperymenty dotyczące aerodynamiki. Powrócę do pytania Piotra, więc oczywiście sprawa roweru i jego wagi jest bardzo istotna, bo z jednej strony rower jest tą maszyną, która wprawia kolarza w ruch i pozwala mu na uzyskiwanie dużej szybkości, ale nie należy zapominać, że ten rower również obciąża mięśnie kolarza, bo musi, prawda, kolarz go niejako ze sobą wraz przenosić. Więc to dążenie do zmniejszenia ciężaru roweru to jest właściwie dążeniem, które toczy się od dłuższego już czasu. Niemniej jednak waga odgrywa tu istotną rolę i nie posunąłbym się aż tak daleko do porównywania, prawda, między rakietą w tenisie a rowerem. Chodzi tutaj o właściwie maksymalne zmniejszenie wagi roweru, ale nie należy zapominać, że ważna jest bardzo również odporność roweru, to, żeby był, że szczególnie rama, żeby była z odpowiedniego metalu, z odpowiedniego stopu metalu. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie odpowiednie dobranie aerodynamiki, odpowiednie dobranie postawy, sylwetki kolarza na rowerze. I tutaj jest, prawda, moment i chwila na indywidualizację, kiedy kolarz dobiera sobie rower. Rower jest właściwie produkowany, robiony specjalnie dla danego zawodnika.
Ostatnie bardzo krótkie pytanie, dlatego to znaczy krótka odpowiedź, mam mało czasu. Mianowicie, czy pracuje się nad jakimiś zmianami w powierzchni, jeżeli chodzi o nawierzchnię? To znaczy jest coś takiego jak kolarski na przykład tartan?
Obecne wyścigi torowe rozgrywane na olimpiadzie rozgrywane są na powierzchni betonowej. Były próby przedtem, prawda, starsze tory kolarskie były drewniane, ale nic mi nie wiadomo o takich próbach tartanowej nawierzchni torowej w kolarstwie.
Dziękujemy za odwiedzenie naszego studia olimpijskiego. Wojciech, myślę, że jeszcze wrócisz kiedyś do nas ponownie. Za chwilę wracamy na antenę. Studio Olimpijskie, Głosu Ameryki. Trochę zmieniliśmy dzisiaj rozkład naszej transmisji. Zwykle zaczynamy od bieżących wydarzeń, ale w związku z tym opóźnieniem, z połączeniem się z Los Angeles, myślę, że Mirosław Kondracki, teraz dopiero śledząc wszystkie toczące się obecnie konkurencje na monitorach telewizyjnych, powie nam, jak w jakimś sporym skrócie, co się obecnie dzieje i co się będzie działo, a poza tym przedstawi kalendarz rozgrywek dzisiejszego piątego dnia olimpijskich zmagań w Los Angeles. Mirosław?
Bardzo chętnie. Chciałbym rozpocząć od tego, na czym skończył Wojtek Milcz, a mianowicie od zakończonej dosłownie pół godziny temu konkurencji kolarskiej, mianowicie na welodromie w Dominguez Hills, na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Dominguez Hills. Rozegrane zostały ćwierćfinały wyścigu na dystansie 4000 metrów, wyścigów drużynowych na dochodzenie. I mieliśmy tutaj niesłychanie zaciętą walkę między zespołami Stanów Zjednoczonych, składającym się z tych zwycięskich kolarzy, o których już poprzednio wspominałeś, i zespołem z Danii. I zespół Stanów Zjednoczonych znajdował się przez długi czas na drugiej pozycji i dosłownie w ostatniej chwili zdobył wyjść na prowadzenie, wygrywając ten ćwierćfinał o 0,01 sekundy. Powtarzam, o 0,01 sekundę zespół kolarski Stanów Zjednoczonych wyprzedził zespół kolarzy z Danii w wyścigu na 4000 metrów na dochodzenie. I chciałbym dodać do tego, o czym wspominał Wojtek, kiedy mówił o torze, że tuż poniżej optymalnej linii, po której starają się jechać wszyscy kolarze, którzy w konkurencjach zespołowych dają sobie bardzo krótkie zmiany, a więc przenoszą się z pierwszej pozycji na ostatnią, drugi kolarz wraca na ostatnią pozycję, trzeci kolarz wychodzi na czoło, a to po to, żeby wszyscy kolarze męczyli się równomiernie, bowiem jechanie na pierwszej pozycji, rozbijanie właśnie tej strugi powietrza dla innych jest jednak wysiłkiem znacznie większym niż kiedy jedzie się na pierwszej pozycji, niż kiedy jedzie się na drugiej czy trzeciej. Poniżej tej optymalnej linii znajduje się warstwa gąbki, co po prostu nie pozwala kolarzom na oszukiwanie i zmniejszenie obwodu promienia koła, po którym jadą. Jeżeli obniżą się ciut poniżej drugiej czarnej linii znajdującej się po ich lewej stronie, wjadą na gąbkę i po prostu się przewrócą. To taka ciekawostka techniczna. Te zawody zakończyły się, jak powiedziałem, pół godziny temu. Trwają dalej w Prado zawody w strzelaniu z karabinów w trzech pozycjach. Mamy strzelanie do rzutków. Mamy również, jak wspomniałem, zawody w koszykówce. Rozgrywane są mecze eliminacyjne, wstępne. Mamy dwa mecze dzisiaj między Egiptem i Chinami, między Brazylią a Tunezją. Rozgrywane są również na arenie w centrum Los Angeles mecze eliminacyjne turnieju bokserskiego. A w gimnazjum Titan rozgrywane są zawody w piłce ręcznej. Przewidziane na dziś są trzy mecze. Niektóre z nich się już rozpoczęły. Mecze między Danią i Koreą, między Republiką Federalną Niemiec i Hiszpanią oraz między Szwecją a drużyną Stanów Zjednoczonych. Natomiast w Anaheim, które leży około 35 mil na południe od centrum Los Angeles, rozpoczęły się dwie godziny temu walki w turnieju zapaśniczym, w turnieju w zapasach klasycznych w kategoriach wagowych 57, 68, 82 i 100 kg. Nie nastąpiła jeszcze część finałowa tego turnieju, w którym będziemy oglądali wkrótce medalistów w wagach 52, 74 i ponad 100 kg, a więc wagi super ciężkiej. Mieliśmy również dziś rano mecze w piłce wodnej, które rozgrywane są na Katolickim Uniwersytecie Pepperdine w Malibu, które leży 20 mil na północy od Los Angeles. Tam po raz pierwszy zwyciężył właśnie w rozgrywkach w piłce wodnej zespół Stanów Zjednoczonych nad zespołem Brazylii. Obecnie rozgrywane są dwa inne mecze między reprezentacjami Włoch i Austrii oraz między reprezentacjami Japonii, która gra w piłkę wodną z reprezentacją Republiki Federalnej Niemiec. Nadal trwają zawody jachtowe w Long Beach. Słucham.
Ja tylko chciałem w uzupełnieniu Twojej informacji na temat rozgrywek water polo, może warto na sekundę się nad tym zatrzymać. Jest to pierwsza informacja, którą podajemy o tej konkurencji w naszym studium olimpijskim. Drużyna tutaj w tym turnieju zdecydowanym faworytem jest drużyna Jugosławii, która zdobyła srebro w 80 roku, w 64 i na olimpiadach w 56 i 52, ale i drużyna Stanów Zjednoczonych też nie jest od macochy, mianowicie zdobyła brąz w 1972 roku. Proszę, dajcie głos.
Tak, chciałbym jeszcze do tego dodać, że podobnie jak pływanie, w ogóle pływanie i skoki do wody, tak też i piłka wodna jest niesłychanie popularna w Kalifornii ze względu na to, że jak już mówiłem, niemal każdy posiada tutaj mniejszy lub większy basen, każda szkoła średnia, każda szkoła podstawowa ma basen, większość uniwersytetów i koleżów ma klasyczne baseny o rozmiarach olimpijskich, więc piłka wodna jest niesłychanie popularna i dzisiaj we wczesnych godzinach rannych obserwowałem właśnie basen w Malibu, gdzie mieści się Pepperdine University. Wszystkie miejsca były wypełnione, widziałem ludzi stojących w przejściach, a doping był po prostu niesamowity, pomimo że nie był to przecież mecz finałowy. Mamy również zawody regatowe, które są rozgrywane we wszystkich klasach. Dzisiaj ma miejsce trzeci wyścig, rozgrywany on jest koło przystani jachtowej w Long Beach, które leży w odległości około 50 mil na południe od Los Angeles. Właśnie na południe od Los Angeles leżą te wszystkie miejscowości o nazwach Manhattan Beach, Redondo Beach, Seal Beach, czyli plaża Fog, Huntington Beach, Laguna Beach, a więc plaża za laguną. Szereg tych miejscowości, które leżą po prostu wzdłuż plaż i ciągną się, poczynając od Los Angeles, aż do granicy z Meksykiem w pobliżu San Diego. Dziś mamy również rozgrywki w koszykówce. W forum mamy rozgrywki kobiet, w turnieju, w którym gra się metodą round robin, a więc każdy z każdym. Drużyna Stanów Zjednoczonych kobieca będzie grała z reprezentacją Korei, a reprezentacja Brazylii z reprezentacją Jugosławii. W dalszym ciągu we wschodniej części Los Angeles, w East Los Angeles College, będą trwały, rozpoczną się dosłownie za 2 czy 3 minuty, rozgrywki w hokeju na trawie drużyn kobiecych, również rozgrywanych systemem round robin, każdy z każdym. Zobaczymy dziś mecze między drużynami Australii i Nowej Zelandii oraz drużynę męską. W eliminacyjnym meczu będą będą to reprezentacje Australii i Republiki Federalnej Niemiec. Na Dodger Stadium w dalszym ciągu demonstracyjne mecze baseballu, który przypominam nie jest jeszcze dyscypliną olimpijską. I wreszcie oczekiwane przez wszystkich z ogromnym napięciem finały konkurencji pływackich. Będziemy dziś obserwowali dosłownie za półtorej godziny finały w takich konkurencjach jak wyścig mężczyzn na 400 metrów stylem dowolnym, wyścig stylem motylkowym albo delfinem, jak mówią niektórzy, kobiet na 100 metrów, wyścig stylem klasycznym mężczyzn na 200 metrów, kobiet na 100 metrów stylem klasycznym i wreszcie sztafeta męska 4 razy 100 metrów stylem dowolnym. To finały. Są to najbardziej kluczowe wydarzenia dnia, ale chciałbym podkreślić, że cały czas odbywa się w Long Beach, w centrum konwencyjnym i zjazdowym mieszczącym się tuż nad plażą, turniej indywidualnej szermierce i dzisiaj mamy finały mężczyzn we florecie. Nastąpią one bardzo późno w nocy, to będzie około godziny 23 czasu waszyngtońskiego, a więc około godziny 5 rano czasu polskiego, dlatego też te wyniki podamy dopiero w naszym jutrzejszym programie.
Studio Olimpijskie, Głos Ameryki z Waszyngtonu. Mirku, mam nadzieję, że nie czujesz się zbytnio przez nas wykorzystywany. Mam do Ciebie kolejne pytanie. Akurat teraz na podglądzie mam mecz wczorajszy, fragmenty wczorajszego meczu drużyn kobiecych w siatkówkę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Brazylią. Był to bardzo dramatyczny mecz. Wygrały ostatecznie Amerykanki 3-2, w ostatnim secie 15-13. To już jest drugie zwycięstwo Amerykanek. Pierwszy mecz wygrały z drużyną Niemiec Zachodnich. W następnym meczu spotykają się z drużyną Korei Południowej. Korea Południowa to brązowy medal na olimpiadzie w 1976 roku. Dwa pytania w związku z tym. Jak się komentuje wczorajszy mecz? Muszę przyznać, że ja jestem pod dużym wrażeniem amerykańskiej drużyny. I jakie daje się szanse w spotkaniu z Koreą Południową?
Wydaje się, że nieco większe szanse na zwycięstwo ma drużyna z południowej Korei. Zwycięstwo Amerykanek komentuje się stwierdzając po prostu, że podniosły one znacznie poziom swej gry. Nie jest to oczywiście poziom, który wystarczyłby na zajęcie pierwszego miejsca czy zdobycia Mistrzostwa Świata, ale poziom ten stale się podnosi. Gra staje się coraz bardziej popularna i chciałbym podkreślić, że jest to zjawisko niesłychanie popularne, bo szereg sportów, które w Stanach Zjednoczonych są najpopularniejsze, to są sporty uprawiane przez zawodowców. Amatorów jest bardzo ciężko utrzymać ze względu na to, że do niedawna Amerykanie byli autentycznymi amatorami, po prostu nie otrzymywali żadnych subwencji, żadnego zwrotu kosztów podróży czy ponoszonych w związku z treningiem. Tak więc koszykarze, koszykarki, siatkarze, siatkarki jak najszybciej przechodzili na zawodowstwo, natychmiast po ukończeniu uniwersytetów, które trzymały ich w swoich zespołach reprezentacyjnych, zwalniając w ten sposób od czesnego.
Kolejna konkurencja. Dzisiaj, o czym mówiłeś, zaczynają się ćwiczenia indywidualnych gimnastyków. Jak pamiętamy, mecz drużyn wygrały Stany Zjednoczone, drugie miejsce zajęła drużyna chińska, trzecie miejsce zajęła drużyna japońska. Drużyna amerykańska wygrała różnicą 0,6 punktów. Mecz był bardzo dramatyczny, bardzo zacięty. Jak powiadam, w tej chwili zaczynają się, czy za kilka godzin zaczną się konkurencje indywidualne. I znowu kilka słów o szansach. Kto ma większe? Mitch Gale, Widmar ze Stanów Zjednoczonych, Lanning z Chin, który ma na swoim koncie aż 4 czy 5, zdaje się, dziesiątek, czy być może któryś z Japończyków?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli postawa gimnastyków amerykańskich będzie taka, jak obserwowaliśmy to dwa dni temu, to niewątpliwie Amerykanie mają ogromne szanse. Ja jestem ciągle pod ogromnym wrażeniem, nie tylko ja, ćwiczeń wykonanych przez Mitcha Gaylorda w sytuacji, w której Amerykanie musieli zdobyć co najmniej 9,8 punkta, aby wyprzedzić konkurentów. Zdecydował się on na wykonanie tego niesamowicie trudnego elementu nazywanego od jego nazwiska Gaylord 2, a więc ze skoku z drążka przy wykonaniu 1,5 obrotu ze śrubą i uchwycenia drążka ponownie przed zeskokiem. Jeżeli człowiek potrafi wykonać takie ćwiczenie pod taką dużą presją psychiczną, i widzieliśmy to również ze strony innych zawodników, i Petera Widmara, i Jamesa Hartunga, i innych zawodników, w tej liczbie Scotta Johnsona, to możemy mieć nadzieję, że będą oni równie dobrzy pod presją w konkurencjach indywidualnych. Ja osobiście jestem za zespołem amerykańskim, któremu daje największe szanse. Ale oczywiście wszystko pozostaje otwarte, wiele może się zmienić.
Pozwoli, że ja będę obstawiał, że tak powiem, Laninga z Chińskiej Republiki Ludowej. Janusz?
Zgadzam się, że trzeba wybrać faworytów nie tylko amerykańskich, jak już o tym wspominaliśmy na początku naszego programu. Nie chcemy zbytnio faworyzować Amerykanów. Ale Mirosław, jutro rozpoczynają się konkurencje lekkoatletyczne. Los Angeles wtedy będzie siedzieć głównie na stadionie Koloseum. Mam na myśli nie tylko widzów, ale i całe zainteresowanie publiczności i telewidzów w Stanach Zjednoczonych skupi się na tym jednym stadionie. A ja chciałbym się z kolei dowiedzieć od Ciebie jakichś kilku bardziej szczegółowych informacji o najpiękniejszych obiektach olimpijskich, bo obiecaliśmy je przecież wczoraj naszym słuchaczom, z tych już rozegranych dotychczas konkurencji. Wymieniasz wiele nazw, ale może kilka jakichś takich bardziej opisowych wrażeń z tych obiektów. Który z nich najbardziej Ci się podobał? Który sprawił na Tobie największe wrażenie?
Niewątpliwie trzy obiekty. Jako pierwszy wymieniłbym port jachtowy w Long Beach, który jest przepiękny i największy na świecie obok innego portu jachtowego, również w rejonie Los Angeles, Marina del Rey. Tam właśnie rozgrywane są konkurencje jachtowe. Dziennikarze, którzy sobie mogą pozwolić, aby danego dnia pojechać i śledzić czy przesyłać sprawozdania z konkurencji jachtowych, po prostu nie mają się z radości, dlatego że siedzi się w cudownym otoczeniu, w przepięknej atmosferze. Widok jest niewiarygodnie piękny, powiewa wiatr, nie ma ani śladu smogu. I w tej atmosferze rozgrywane są właśnie konkurencje w kategoriach fin, w kategorii otwartej, w kategorii latający holender i tak dalej. Drugim bardzo pięknym obiektem jest właśnie basen pływacki na Uniwersytecie Katolickim Pepperdine, bardzo wysokiej klasy uniwersytecie, cieszącym się ogromną renomą, który się mieści w Malibu, gdzie również mają swoje rezydencje słynni amerykańscy aktorzy, gwiazdy teatru, filmu, estrady, muzycy, śpiewacy i tak dalej. Jest to bardzo ekskluzywny obszar, widok jest przepiękny, domy na plaży mają bardzo oryginalną, niejednokrotnie architekturę. Sam basen jest położony bardzo pięknie i prześliczny widok na Pacyfik. Trzeci wreszcie obiekt, który jest niesłychanie oryginalny, to tor golfowy, na którym rozgrywane są konkurencje hipiczne na wytrzymałość, zarówno w ramach turnieju hipicznego, jak i w ramach turnieju w pięcioboju nowoczesnym. Został on pomyślany w ten sposób, że poszczególne przeszkody są równocześnie obiektami imitującymi architekturę owych wymarłych, nieistniejących już miast amerykańskich, powstałych w okresie zdobywania Dzikiego Zachodu czy Gorączki Złota, a więc mamy architekturę, którą znamy z szeregu amerykańskich westernów, mamy przeszkody, które wyglądają jak żywcem wyjęte z filmów rozgrywanych na terenie Nowego Meksyku czy Arizony podczas ataków Indian na wozy, na rozmaite pojazdy, na jeźdźców, którzy jechali tymi terenami, na pocztowe wozy i tak dalej. To jest niesłychanie atrakcyjnie, niesłychanie interesujące i ludzie stoją w cieniu drzew, a więc nie grzeją się w słońcu. Bardzo piękna, bardzo interesująca atmosfera. Niesłychanie trudny tor. Obserwowaliśmy to właśnie wczoraj na przykładzie Masali i Rasmussona. Niesłychanie wymagający i stanowiący bardzo trudną próbę zarówno dla jeźdźców, jak i dla koni.
Wskazówki zegara wskazują, że niestety musimy już kończyć. Kończymy naszą transmisję ze Studia Olimpijskiego Głosu Ameryki. Na antenę powracamy ponownie wieczorem między godziną 23 i 24. Żegnam Państwa w imieniu Piotra Mroczyka, naszego sprawozdawcy w Los Angeles Mirosława Kondrackiego i własnym. Mirosław Kondracki przekaże w programie porannym Głosu Ameryki kolejną relację z przebiegu zawodów olimpijskich między godziną 6.30 i 6.45. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
Do usłyszenia, Los Angeles.
Na tym kończymy czwarty odcinek pięciogodzinnego programu wieczornego. Mogą nas Państwo nadal słuchać na fali średniej 251 metrów oraz na falach krótkich w pasmach 16, 19, 25, 48, 49 i 75 metrów. Tu Głos Ameryki z Waszyngtonu.
This is the Voice of America. The following broadcast is in Polish. Thank you.
tu Głos Ameryki z Waszyngtonu. Podajemy dziennik. Na wstępie skrót wiadomości.
Trzej osobnicy, którzy porwali samolot francuskich linii lotniczych, poddali się na lotnisku w Teheranie, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi trzymani jako zakładnicy zostali uwolnieni.